Chciałbym dzisiaj Was skonfrontować z takim pytaniem. Jaki jest stan Waszego konta? Duchowego oczywiście.
Ach, ja musiałem powiedzieć marny.
Nie mówię o bankowym. Mówię tylko konto.
Otwórzcie Łukasza 12. I przeczytam werset od 13 do 21. Ostrzeżenie przed chciwością. Kosza 12, 13 i dalej. Rzekł ktoś z tłumu do Jezusa. Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł. Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie. Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg. Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Podłożem tej przypowieści, którą mówi Pan Jezus, jest ostrzeżenie przed chciwością. Można powiedzieć, czym jest chciwość? No, chciwość jest pragnieniem posiadania. Dlatego pragnienie posiadania jest chciwością. Wszyscy posiadamy różne rzeczy, ale pytanie jest o pragnienia nasze, w naszych sercach. Pytanie jest, jakie pragnienia są w naszych sercach. Bo przecież Pan Jezus tutaj mówi w 15 wersecie, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. To znaczy, że twoje życie i moje życie nie zależy od tego, ile posiadamy. Kto mówi te słowa? To mówi Pan Wszechświata, który jest naszym Panem, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi i który napominał uczniów w Łodzi. I powiedział do nich, dlaczego wy się martwicie, że wy nie macie chleba ze sobą? Czyli nie pamiętacie, jak rozmnożyłem chleb dla 5000? I my możemy też nie myśleć o tym, że przecież my służymy Panu, który on potrafi o nas zatroszczyć się. I dlatego Pan Jezus opowiada tą przypowieść. I czytamy tutaj o człowieku, który mówi sobie, mam tyle rzeczy, mam tyle zboża, tyle plonów mam, że muszę zbudować sobie, przecież mogę na lata sobie zaplanować swoje życie, rozbudować sobie kolejne jakieś magazyny i tam sobie to wszystko złożę. I wtedy będę mógł tak planować sobie. I 19 werset mówi, duszą masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Zobaczcie, co tu jest napisane. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Kiedy Izrael popadł pierwszy raz w takie porządne bałwochwalstwo, to konsekwencją tego uczyńmy sobie bogów, to było jedli i pili, a później wstali, żeby się bawić. A tutaj jest odpocznij, jedz, pij i wesel się. Pan Jezus mówi w innym miejscu, Baczcie, żeby wasze serca nie stały się ociężałe z powodu, jak tam jest? Opilstwa, obżarstwa i opilstwa. Czyli masz wiele dóbr, masz przepych, masz wszystko, czego więcej na to niż potrzebujesz. I na te planowanie Pan Bóg odpowiada tak w 20 wersecie. Głupcze tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I w Izajasza 57 rozdziale, tego nie zapisałem na kartce, Izajasza 57 rozdział, później do tego jeszcze wrócimy, tego fragmentu. Izajasza 57, 15 i 16 mówi tak. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a jego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych, bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Czyli zobaczcie, gdyby Bóg naprawdę nie dawał nadziei światu, no to w innym momencie tchnienie zabiera i wszystko pada. On kontroluje całe tchnienie. Janusz się modlił o oceanach, o stworzeniach, które tam są w tej głębi. Bóg zabiera tchnienie i one wszystkie po prostu nie ma ich. Nie ma ich. I wracając do tego bogacza, on tak jakby mówi, no mam tchnienie na lata zapewnione. Tchnienie moje, dusza moja jest przez lata zapewniona w bezpieczeństwie. Ale Pan Bóg mówi do niego, jesteś głupcem, bo się nie liczysz ze mną, z moimi planami. Zażądają duszy twojej, zabieram ci duszę i po tobie. I Pan Jezus podsumuje to wszystko, te pragnienie, tę chciwość w 21 wersecie. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I jest takie coś, że ludzie planują sobie emerytury lata przed, planują emerytury. I nic złego w planowaniu. Tak samo jak nic złego w dodatkowych stodołach na zboże. Przykładowo w firmie trzeba planować, żeby firma musi się rozrastać, trzeba inwestować i planować. To jest normalne. Tak to działa. Ale problem polega na tym, że gdzie jest serce moje. I to jest napisane, że tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie. I bywa tak, jest tak w Niemczech taka moda, że na przykład człowiek nie pozwala sobie na wiele w czasie swojego czasu pracy, życia pracy.
I planuje.
I mówi sobie, jak będę na emeryturze, to wtedy kupię sobie takie lepsze auto i zrobię to, i zrobię tamto, i pojadę tam. I być może na parę lat nawet tak pójdzie. Ale człowiek nie jest na tyle mądry, żeby pomyśleć, wieczność stoi przed drzwiami. Ja powinienem pomyśleć o tym, co będzie za kurtyną śmierci na wieki. A jego spojrzenie koncentruje się na paru latach. I wtedy to oszukuje człowieka. I zazwyczaj jest tak, że im ludzie są starsi, to oni mówią, a w sumie to, patrzcie, ten umarł w takim a takim wieku, to jeszcze nie był taki stary. Prawda? Miał, nie wiem, 67 lat, no to nie wiek.
Młody.
Tak. Ale w wieku 20 lat człowiek, kiedy patrzy na ludzi, którzy mają 60 parę lat, to mówią, staruszek.
No.
To znaczy, że tak naprawdę człowiek bywa oszukany przez to i mówi, no ja jeszcze będę żył. I jest wtedy wielkie zdziwienie, kiedy regularnie się słyszy na przykład o jakimś 70-latku, który był, jak się mówi, fit. Nie? Codziennie jeździł rowerem po 15 km. Tak, a tutaj nagle w poranka jakoś się źle czuł, bam, i na śmierć, i umarł, nie wiadomo czemu. I tutaj jest właśnie to, że głupcze tej nocy zażądają duszy twojej, tak znikniesz. I dlatego Jakub bardzo w swoim liście ostrzega przed taką postawą. Za rok pójdziemy tam, będziemy handlować, będziemy robić to. Teraz pytanie, czy jesteśmy bogaci w Bogu? Bo o tym mówi ten fragment tak naprawdę. Czy jestem bogaty w Bogu? Czy też skarby dla siebie gromadzę? I taką wskazówką na to może być kawałek dalej, wersety 33 i 34 tego rozdziału Łukasza 12. 33 i 34. Sprzedawajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. W pierwszym kościele byli też bogaci ludzie. Józef z Arymatei, który w swoim grobie pozwolił pochować Jezusa. Bogatym człowiekiem na przykład. W pierwszym Koryntian bodajże na początku, czy w drugim jest napisane niewielu wśród was mądrych i bogatych. Czyli paru było bogatych. Paweł chyba do Tymoteusza pisze, że bogaczom nakazuj, że mają być hojni w dawaniu. Czyli i tam było paru bogatych ludzi. Ale generalnie majętność jest niebezpieczeństwem dla duszy. I dlatego Jezus mówi o majątnościach, o tym, czyli co ma się za dużo, sprzedawajcie majątności swoje. I pierwszy Kościół po prostu to robił. Jest napisane w Dziejach Apostolskich na początku, że to, co mieli nadto, sprzedawali na wszelki wypadek. I tutaj jest napisane w 34 wersecie, gdzie jest skarb wasz, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Jezus uzasadnia to. Dlaczego sprzedawać majątności? 34 werset mówi, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Tam, gdzie stodoły twoje, o to będziesz dbał. Na tyle, na ile masz zboża złożone, będziesz bał się, że ktoś ukradnie, że spłonie. To jest normalne. I dlatego warto się zapytać dzisiaj, gdzie jest mój skarb i gdzie jest moje serce? I najczęściej jest tak, że wcale nie trzeba nam bardzo dużo tłumaczyć w tym temacie. To też nie muszą być nawet pieniądze. Skarbem może być rodzina. Albo zdrowie własne. Coś, co powiemy, Panie Boże, wszystko, ale tego nie dotykaj. Bo z tym powiązana jest nadzieja moja. I mamy człowieka bardzo podobnego, który już nie jest człowiekiem z przypowieści. I znajdziemy go w Ewangelii Marka, 10 rozdziale. przeczytam taki dłuższy fragment. Marka 10, rozdział, wersety 17 do 31. Marka 10, 17. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Zna przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź przede wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał w niebie, po czym przyjdź, weź krzyż i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: Ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Co to za człowiek, ten bogaty młodzieniec? Czytamy w 17 wersecie, że on mówi do Jezusa: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? To jest bardzo umęczony młody człowiek. On cały czas biega od nauczyciela do nauczyciela. Od człowieka do człowieka. Pyta, co mam odziedziczyć, jak mam odziedziczyć żywot wieczny, dobry nauczycielu. Znalazł kolejnego kandydata, który jest autorytetem i mówi: powiedz ty mi, poinstruuj mnie, bo ja nie wiem, co mam robić. I Jezus oczywiście zna jego serce i dlatego nie mówi mu: słuchaj, ja nie jestem tylko dobrym nauczycielem, jestem Bogiem. Tylko wiedząc o tym, że on jako autorytet ma zawsze człowieka. Dlatego mówi mu, czemu mnie nazywasz dobrym? Czemu myślisz, że kolejny nauczyciel jest kolejnym dobrym nauczycielem i on cię poinstruuje? Zwróć swoje oczy na Boga. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Żaden nauczyciel jakiś ludzki. I Jezus tak jakby mu chce pokazać: słuchaj, przecież znasz przykazania. I wymienia mu przykazania. Wielu kaznodziei zwraca na to uwagę, że to są tylko przykazania dotyczące innych ludzi. Jak w stosunku do innych ludzi się zachowywać. I 20 werset pokazuje nam, że wielu ludzi dzisiaj tak samo mówi. Ja od młodości to już robiłem wszystko. Ja w sumie jestem bardzo pilnym uczniem religijnym. Nie brakuje mi w sumie nic. Ale jednak coś mu brakuje, bo dlatego pyta kolejnego nauczyciela: powiedz mi, pokaż mi tą drogę do żywota. I wiemy, wszyscy dobrze to znamy, całą tą przypowieść dobrze znamy. Wiemy, że jest jedno żądanie. Jezus mówi: tego ci brak. Religijny człowiek zawsze gdzieś jest uwiązany. Zawsze gdzieś tam jest zaczepiony. Gdzieś zawsze czegoś będzie brakować. Gdzieś zawsze będzie grzech w jego życiu. On nie zna łaski Bożej, która może go uwolnić. I dlatego Jezus zwraca mu na to uwagę. Mówi, twoje pieniądze są twoim problemem. Jesteś związany tym, co posiadasz. I on pyta niby, no pokaż mi tą drogę, pokaż mi, co mi brakuje. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jezus mówi, dobrze, to ci pokażę. To ci brakuje. Ale on tak samo jak ci Izraelici, którzy chcieli koniecznie iść do Egiptu, on mówi, nie, no to za dużo. Te żądanie jest zbyt wysokie. I dlatego czytamy, że sposępniał. Była wielka tragika w jego minie. I odszedł zasmucony. Bo był bogaty po prostu. Żył w przepychu. I Jezus spogląda na uczniów i mówi do nich coś szokującego. 23 werset mówi, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Wtedy było takie myślenie, że jak no przecież ktoś jest bardzo bogaty, to Bóg błogosławi. Dawid, Salomon, przepych, pieniądze, władza. Ktoś to przecież, jeśli taki nie wejdzie do królestwa, to kto wejdzie? I dlatego uczniowie są w szoku. To jak to? Jezus to troszeczkę precyzuje w 24 wersecie, o co mu chodzi. Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. 24 werset. Pokładasz nadzieję w bogactwach, pokładasz nadzieję w czymkolwiek, co posiadasz i będzie trudno. Będzie trudno. Będzie cały czas konflikt z tym, co chce Pan Bóg w twoim życiu. Nie ma o ciebie, Szymonie?
Nie.
23 werset, przepraszam.
Aha, okej. Okay.
Nie, 24, dobrze.
Nie, no to 24. Inaczej pisze.
Okej.
Okay. Albo podobnie.
Tak trochę jest. Powtórzył brakuje to. Połowy, ale...
Okej. Okay. I zobaczcie, właśnie oni dlatego się dziwili. 26 werset. No to kto może być zbawiony? Jak bogacz, jak ten, co pokłada nadzieję w bogactwie? Kto będzie zbawiony?
Ten, któremu Bóg błogosławi, nie?
Tak myśleli. Hmm? Tak myśleli. Ale Jezus mówi, to jest dzieło Boże, 27 werset, to Bóg zbawia, nie człowiek. I zobaczcie, bogacz w 22 wersecie nie był gotów opuścić tego, co posiadał. Ale Piotr opuścił wszystko, co posiadał. I dlatego w 28 wersecie on mówi, ale my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. My to zrobiliśmy, Panie Jezu. To co z nami? Jeśli opuściłeś wszystko, jeśli trwasz naprawdę z sercem, które pożegnało się z nadzieją, pokładanie nadziei w tutaj, w tym, co masz tutaj. Jeśli przestałeś gromadzić dla siebie, żeby się wzbogacić, żeby zaplanować sobie cudowną przyszłość. To Pan Jezus mówi do takiego jak do każdego, kto jest tak jak Piotr. I kto ma takie serce, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matka, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii. Jeśli cokolwiek opuściliśmy dla Niego i dla Ewangelii, jeśli z czymkolwiek się pożegnaliśmy, to Jezus mówi stokrotnie. Stokrotnie w doczesnym życiu otrzymujesz. Choć wśród prześladowań, a w przyszłości żywot wieczny. Brzmi to tak, jakbyśmy musieli opuścić nasze domy i rodziny. Miłość do Pana musi być taka, że nawet byśmy powinni być gotowi do tego, gdyby przyszła taka potrzeba. Bo co by było, gdyby nasze rodziny, nawracamy się i nasza rodzina zaczyna nas nienawidzić, stawia przed nami wybór, Jezus albo my. To kogo opuszczamy, jeśli już trzeba będzie zadecydować? Jezus mówi dla mnie i dla Ewangelii. Dla mnie i dla Królestwa. Musisz być gotów złożyć wszystko. Korneliusz nie musiał opuszczać po nawróceniu swojej rodziny. Ale każdy uczeń musi być gotowy do wszystkiego dla Jezusa. Pytanie jest, jak otrzymać duchowe bogactwo? Jak zwiększyć stan duchowego konta? Oczywiście to nie jest tak, że my możemy sobie, że nie możemy wejść w pozycję, gdzie zarabiamy uczynkami na zbawienie, bo nie można zarobić uczynkami na zbawienie, o tym wiemy. Nie możemy zarobić sobie na to, żeby Pan Bóg nas zbawił. To jest niemożliwe. Nie możemy polepszyć, Bożej, ulepszyć Pana Jezusa ofiary. Nie możemy jej jakoś dokończyć. Nie możemy jej, nie wiem, żeby dopracować troszeczkę naszymi uczynkami, żeby jednak wystarczyło, jakoś pomogło nam. Bo każda taka próba jest tak jakby mówieniem Panu Jezusowi, nie wykonało się. A przecież wykonało się. Na krzyżu pełna zapłata została uiszczona. Nie możemy już więcej nic zapłacić. Dlatego nie mówimy tutaj o tym, że moglibyśmy przez nasze zasługi nie tylko otrzymać zbawienia, przez nasze usługi, jakieś, nie wiem, dzieła, nie możemy też utrzymać zbawienia. Zachować go. Że tak jakby, bo niektórzy tak wierzą, że zostaliśmy zbawieni, ale musimy uczynkami tak jakby te zbawienie utrzymać.
Nie,
trzymać
nie,
się.
Nie, tylko tego słowa. Nie
słowa.
Okay.
Tylko to słowo.
Utrzymać? Erhalten?
Jo, erhalten.
Jo. Uczynki są zawsze konsekwencją. Uczynki są zawsze konsekwencją tego. Czyli nie dlatego jestem zbawiony, bo przestałem palić. A dlatego, bo jestem zbawiony, dlatego nie palę. Czyli to nie jest tak, że nie pamiętamy kiedyś, jakie były problemy. Okej, przestaniesz palić, no dobra, to wtedy cię możemy, to już wtedy nie brakuje ci nic, bo już przestałeś palić, to jest dzieckiem Bożym, jest wszystko dobrze. Czy przestałeś kraść, no to dobra, to już wszystko jest załatwione. Czy przestałeś jakiś inny grzech popełniać, nie wiem, nie jesteś już chciwy, no to już jest wszystko załatwione, już jesteś w Bożym Królestwie. Nie taka jest kolejność. Kolejność jest zbawienie i z tego wszystko wynika. Ale widzimy ślad w Piśmie, widzimy ślad świętych, którzy opuszczają się, którzy tą kondycję duchową zatracają. I dlatego w objawieniu Jana w 3 rozdziale, 14 wersetu, czytamy list do zboru. Jana 3, przeczytam od 14 do 21. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Przepraszam. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypruję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się. I niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Zobaczcie, co myśli taki człowiek tutaj opisany o swojej pozycji. 17 werset mówi: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. I Pan Jezus mówi dalej, a nie wiesz. Czyli nie masz pojęcia o tym, nie dochodzi, nie dociera to do ciebie, że żeś pożałowania godny nędzarz i biedak. Że nie masz tego, że jesteś biedny. I Pana Jezusa rada na tą biedę, na tą rzeczywistą biedę duchową jest w 18 wersecie taka. Rada, dobra rada, jedyno zbawcza rada. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Abyś się wzbogacił. Czyli Pan Jezus mówi, tylko u mnie jest złoto. Prawdziwe. W ogniu wypróbowane. I tutaj jest napisane, abyś nabył u mnie. Pan Jezus kieruje nasz wzrok na Niego samego, że tylko u Niego ten skarb jest. My nie możemy go sobie jakoś sami to sobie załatwić. I dalej jest opisana droga, która wygląda tak. 19 werset mówi, wszystkich, których miłuję, Pan Jezus nas też miłuje, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź ty gorliwy i upamiętaj się. Upamiętanie jest jedyną drogą. Zrozum, że być może jesteś w duchowej biedzie. Jakie jest twoje duchowe konto dzisiaj? Czy twoje serce jest przywiązane do Zbawiciela, czy bardziej jest przywiązane do tego tutaj, do tego, co Zbawiciel daje? Gdzie nadzieję pokładamy dzisiaj?
Do stodu.
Do stodu, no, do zboża. I Jezus mówi dalej o nagrodzie. 20 werset mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Zobaczcie, jeśli słyszysz głos Jego, jeśli ktoś usłyszy głos mój, to poddaj się temu głosowi. Jeśli usłyszysz Jego głos, to jest nadzieja dla ciebie, jeśli słyszysz Jego głos. Jeśli On ci wskazuje na twoją biedę duchową, to musisz poddać się Jemu. Dalej jest napisana nagroda: wstąpię do Niego, będę z Nim wieczerzał, On ze mną.
Jak otworzy drzwi.
Jak otworzy drzwi. Wspaniałe, cudowne, że jest nagroda w takiej postaci. Czyli jeśli coś przeszkadza naszej społeczności z Bogiem, być może duchowa bieda zawitała do naszego życia. I teraz zobaczcie, co jest bardzo zadziwiające. Verwunderlich. Jak zobaczycie do Mateusza 5 rozdziału, tam jest mowa o błogosławieństwach. I często wrogowie krzyża Chrystusowego źle rozumieją ten fragment, albo chcą źle rozumieć, żeby właśnie pokazać, że wystarczy być dobrym. Wystarczy być dobrym, to wtedy będziesz błogosławiony. Nawet paręnaście lat temu wielkie gwiazdy polskiej muzyki pop zrobiły taką piosenkę Błogosławieni. I to były cytaty z tego fragmentu. W większości ludzi nic nie mający wspólnego z Chrystusem. Ale czyż to nie brzmi wspaniale? Taki Dalaj Lama się podpisze pod tym, że na przykład 7 werset mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie ma problemu. Ostatnio we Wrocławiu Dalaj Lama z paroma przedstawicielami kościołów się spotkał. Z przedstawicielami kościoła rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, zielonoświątkowego i jeszcze paru innych. i podpisali wspólną zgodę, że na świecie musi być pokój i że wszyscy powinniśmy okazać sobie miłość, niezależnie od poglądów naszych. I dziewiąty werset wtedy tu mówi: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Dziewiąty werset. No. Że pokój. Ale zobaczcie, że jako pierwsza rzecz na tej liście jest napisane: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czyli musimy to razem wszystko, jako pakiet widzieć, te błogosławieństwa. I zobaczcie, jako pierwsze, musisz być ubogi w duchu. Biedny. Biedny w duchu. Momencik, przecież przed chwilą czytaliśmy, że duchowa bieda to jest nie w porządku. Halo! Skoro przed chwilą czytaliśmy, że bieda duchowa jest czymś złym, a tu czytamy, że błogosławieni są ubodzy w duchu. I tutaj niemieckie tłumaczenie jedno, nie wiem, które to jest, ale bardzo fajnie to tłumaczy, jakby tam byście z tego skarbu te niemieckie przeczytali, ten jeden werset.
5-3.
Tak? Dokładnie. Błogosławieni ci, którzy rozpoznają tą duchową biedę przed Bogiem. To znaczy, błogosławieni ubodzy w duchu. Dlaczego? Bo oni rozumieją, że są ubodzy w duchu. Rozumieją, że są biedni, że są obdarci z chwały Bożej, że muszą pokutować, przyjść do Boga żywego, żeby uzyskać, otrzymać Jego bogactwo. I kiedy otworzycie ze mną Rzymian, Koryntian drugi, przepraszam, drugi Koryntian, rozdział 8, to w wersecie 9 czytamy o Panu Jezusie tak. 2 Koryntian 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Co to znaczy, że Jezus stał się ubogi? Wiemy, że został ogołocony ze swojej chwały na krótki czas. List do Filipian nam to mocno podkreśla. Przykładowo. Stał się sługą. Ten, który był jest Panem wszystkiego, na krótki czas odłożył na bok to, co miał. Czyli stał się ubogi. I to ubóstwo doprowadziło go do krzyża, do kary człowieka, który jest przeklęty. Do kary złodzieja i zabójcy. Gdzie przecież on był niewinny. Ale zaraz tą winę poniósł. To znaczy, że stał się biedny, żebyśmy tą, wydaje się, biedą krzyża. Jak patrzymy na krzyż, to jest hańba czysta. Ludzie nie patrzyli na krzyże chętnie w tamtych czasach. Bo spojrzenie na krzyż, tam było widać człowieka zmasakrowanego. Jeden z historyków tamtych czasów, chyba rzymski, chyba Seneka, pisze o tym jak strasznie wyglądał człowiek wiszący na krzyżu. Wiecie, to był taki obraz, gdzie byśmy dzisiaj powiedzieli: dzieci, nie patrzcie tam. Nie patrzcie na to. A na tym krzyżu jest bogactwo. Na tym krzyżu jest cała pełnia. W tym jest pełne bogactwo chwały Bożej, się objawia. To, co jest głupstwem dla świata, ten krzyż, okazuje się być prawdziwym bogactwem. Drogą do jedynej rzeczy, która przetrwa kurtynę śmierci. I tym ubóstwem, jak to jest napisane, żebyśmy tym ubóstwem zostali ubogaceni. Tym ubóstwem zostajemy obdarowani, jeśli wierzymy Jemu. Kiedy jeszcze zajrzymy do Hebrajczyków, to tam widzimy też postawę Mojżesza. Bo nigdy przecież nie było inaczej. nigdy nie było innego odkupienia niż tylko w Chrystusie. Tylko Chrystus dał odkupienie. Nie było innej skutecznej ofiary, nie było innej możliwości, żeby zostać odkupiony. Jego ofiara działała też dla tych, którzy widzieli ją z daleka, powitali obietnicę. Z daleka widzieli tą zapowiedź ofiary Pana. I w Hebrajczyków 11, 24-26 jest napisane o postawie Mojżesza. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Zobaczcie, to jest charakterystyka dziecka Bożego, zdrowego dziecka Bożego. Że ono kieruje oczy na zapłatę. Dlatego chciałbym was, nas wszystkich zachęcić, żebyśmy skierowali oczy na zapłatę. Amen.